Cześć wszystkim, dzisiaj w podsumowaniu 12 tygodnia dawno niesłyszany duet, czyli Dominik i
Sebastian. Cześć Dominik.
Tak jest, normalnie. Cześć Seba, słuchaj, czuję się trochę jakbyśmy, wiesz, byli już takim, jak, pamiętasz, Mapety były kiedyś, taki fajny serial, na którym się wychowałem.
I
ja bardziej myślałem o tych, wiesz, o tych panach, którzy są z boku, takich, co wszystko komentowali, ale to już powiem, może wiesz, może mój wiek tak trochę mnie skrzywił, bo absolutnie, wiesz, absolutnie czujemy się jeszcze w sile wieku, tak? Żeby nie było.
Tak, oczywiście.
Żeby dostarczyć jak najbardziej, jak to mówią, trafne informacje, przewidywania, ale cóż, może zacznijmy od podziękowania naszym sponsorom, czyli Alfabetycznie.
To jest bardzo dobry pomysł.
Tak jest, to Alfabetycznie AC Porad, czyli agencja celna, która zawsze może i pomoże. Kolejnym mamy Balticon, czyli największy operator depotowy na Bałtyku, specjalista od chłodni. Zresztą niedawno również otworzył się nowy terminal intermodalny firmy Balticon w porcie Gdańsk. Kolejnym jest nasz Baltic Hub, czyli Baltic Hub przedstawiać już właściwie nikomu nie trzeba, no ale jest to największy terminal kontenerowy na Bałtyku, no, o którym bardzo często też wspominamy. Eco Worldwide, czyli co-loader ładunków drobnicowych. Jeżeli nie macie całego kontenera, można absolutnie zwrócić się do Eco Worldwide i wyślą waszą paletę, czy opakowanie, czy kilka palet w każde miejsce na całym świecie. No i ostatni, najmniejszy, Off-Dock Gdańsk, czyli mały operator, terminal przeładunkowy znajdujący się na zapleczu właśnie tych firm, w szczególności Baltic Hubu w porcie Gdańsk. Seba, dawno żeśmy nie nagrywali razem.
No powiem ci, że trudno mi nawet sobie przypomnieć, także chyba tak, chyba dawno, ale na pewno w tym roku to miało miejsce, ale jakoś tak się mijamy ostatnio, co ma swoje wady i zalety. Wada oczywiście taka, że nie mamy czasu pogadać i się podzielić przy okazji tym, co mamy przemyślenia, bo zazwyczaj gadamy na antenie, tak jakby się ktoś zastanawiał, to chyba większość czasu, jaki przegadaliśmy, to było nagrywane. Także takie dziwne rozmowy pod tym względem. No, ale powiem ci, tak jak sobie gadamy, to wiesz, już nie wiadomo z kiedy, to moją uwagę w tym tygodniu zwrócił tutaj nagłówek z Intelligence, że 13 lat temu, dodam, my mamy 3 lata, oni 13, także są troszkę starsi o dekadę, ale 13 lat temu, jak zaczynali tutaj publikację Sunday Spotlight, czyli takiego cotygodniowego podsumowania i dzielenia się własnymi przemyśleniami o rynku, to właśnie wtedy był nagłówek w ich publikacji, który brzmiał: Impact of declining rates, bearing action carriers head for 2011 losses. No i tak śmiesznie, bo te z ostatniego tygodnia ten nagłówek u nich był bardzo podobny, mówiący o 1,4 miliarda EBITu strat na koniec 2023 roku. I to tutaj ładnie, myślę, obrazuje w ogóle, jak cyklicznie ten rynek wygląda i że te wszystkie wyzwania, może nie wszystkie, ale są wyzwania, które się tutaj bardzo mocno powtarzają. No i patrząc sobie na indeksy, w tym momencie przechodząc płynnie do ulubionych tematów, stawek i staweczek, jak co niektórzy ładnie piszą na memach, to ten główny indeks globalny, Freightos Baltic Index, w tygodniu ubiegłym zaliczył tutaj 9% spadek. Oczywiście największy wpływ, znaczy może to jeszcze nie jest oczywiste dla słuchaczy, ale największy wpływ na ten spadek miały notowania indeksu do Europy. 21% spadek na tradzie tym głównym, czyli Far East, Westbound z Azji Południowo-Wschodniej do Europy Północnej. Również bardzo duży, bo 13% przeszło spadek, ta sama relacja eksportowa z Azji, tym razem na Transpacyfiku do oczywiście zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. I również dość spory, bo 11% spadek w relacji z Chin, czyli też Azji Południowo-Wschodniej, na wschodnie wybrzeże. Także w sumie przez te trzy trady, bo reszta jakoś tam się w miarę trzyma na zielono, to te trzy trady tutaj bezpośrednie przełożenie oczywiście, jeżeli chodzi o wagę ich na ten globalny indeks i w sumie 10% spadek indeksów. No i tym samym też nawiązanie razem ze stratami za ostatni kwartał 2023, gdzie już się pojawiło całkiem sporo wyników finansowych, jeżeli chodzi o linie oceaniczne, ten przekaz, że 13 lat temu było tak samo, także teraz trzeba odkopać te wszystkie strategie na takie czasy z 2011 roku.
Tak, wiesz, pewne rzeczy się zmieniają, ale w naszym biznesie to jest taka cykliczność, która następuje, że faktycznie można wyciągnąć coś sprzed paru lat, kiedy armatorzy na przykład narzekali na to, że za dużo statków pobudowali, nie? Jest overcapacity, co z tym zrobić? Później znowu było, że tak powiem, tutaj rozszerzenie popytu, pojawił się popyt, więc problem zniknął, ale wtedy znowu stawki zaczęły iść do góry, nie? I tak właściwie, jak wspomniałeś, sinusoida do góry w dół, do góry w dół, wiesz, to co w zeszłym tygodniu żeśmy z Gosią nagrywali, to całe, właściwie wszystkie indeksy były na czerwono, wszystko w dół, wiesz, jak pilot kamikadze, nie? Wszystko już szło w dół. A teraz mamy, całkowity poszedł tam o te 9-3%, natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to tak, mamy spadek tej głównej stawki China, East Asia, North America, 13%, to tak już zaczyna być 3-8 tysiąca, teraz mamy China, East Asia, 21% spadku, nie? Co tak, jak to się ładnie mówi, substantial. Ale na przykład to co słuchaj, mnie zdziwiło, to tak, China, East Asia to Mediterranean, znowu wzrost, 9%, nie? Właśnie to, no, niecałe 9%. Także tutaj jakby ten akurat trade tak w miarę trzyma, nie? Był wyżej, później spadł, a teraz tak cały czas się utrzymuje.
No wiesz co, myślę, że tu są teraz bardzo dobre argumenty ku temu, że się trzyma, nie? No bo bądź co bądź, statki płyną wokół Afryki, ten trade jakby został wyłączony z tego głównego nurtu, gdzie co niektórym mogłoby się wydawać, że no przecież tam Morze Śródziemne jest po drodze do Europy Północnej, więc skoro Północna spada, to Śródziemne też powinno, pomimo tego, że zazwyczaj to są jednak oddzielne serwisy, ale no łatwo, że tak powiem, ulec tutaj temu, tej logice gdzieś tam w rozumowaniu. No a teraz jednak, wiesz, jak płynie wszystko wokół Afryki i się okazuje, że na to basen Morza Śródziemnego trzeba zawitać specjalnie i to jeszcze się cofnąć, no to tak w sumie całkiem mocna karta przetargowała w ręce, nie?
No, wiadomo. Wiadomo, wiesz, tak sobie myślę, jak to długo będzie trwać. No właśnie. No tak, zobacz, mamy tutaj podsumowanie też, mamy tutaj podsumowanie, że jest to właściwie, był to już setny dzień niedawno, odkąd pojawił się właściwie to kryzys, no już tak można chyba to powiedzieć, nie? Kryzys, jeżeli chodzi o kanał Suezki, o przejście Morza Czerwonego. No i nie wiem jak ty, ale ja tutaj za bardzo rozwiązania takiego szybkiego to nie widzę.
Nie, nic tu nie wygląda na to, żeby miało się coś rozwiązać. Mówimy oczywiście o Jemenie i powiedzmy Zatoce Adeńskiej, wejście na Morze Czerwone z południowego wschodu. Nie widać rozwiązania, no już taka rocznica 100 dni to już tak brzmi poważnie, no w sumie to prawie na trzecia roku. Były gdzieś po drodze jakieś takie pogłoski, że być może tutaj Rosja też z Chinami mają wpływ na to, żeby zachęcać Houthi do tych ataków, które przeprowadzają, no ale tymczasem chińskie statki no, dosyć mocno gdzieś tam chyba oberwały w ostatnim czasie, także raczej to się nie sprawdzi, tak przynajmniej logicznie nie obroni. No i sytuacja jest skomplikowana jaka jest, no co mniej się linie gdzieś tam słychać, że podejmują, że tak powiem, próby przejścia przez to Morze Czerwone i dalej przez Suez, aczkolwiek myślę, że co więksi chyba raczej patrzą przez pryzmat ryzyka, capacity się troszeczkę tutaj też miało szansę przez to zrównoważyć z tą stroną popytową, więc no wiesz, są przegrani, że tak powiem, tacy bardzo przegrani, jak Egipt, tej całej sytuacji, no a reszta świata chyba się, że tak powiem, dostosowuje już powoli do tej nowej rzeczywistości i
nie no wiem. To ciekawe, słuchaj,
nie widać przebłysków.
No nie widać właśnie, zobacz, bo tak, właściwie wszystkie potęgi, które mogły wysłać morskie jednostki flot wojennych tam wysłały. Bazy mamy po drugiej stronie właściwie i wiesz, i amerykańska, i chińska, i włoska, nie? I nawet japońska, żeby było śmieszniej. Wiesz, i tych okrętów pływa całkiem sporo. Sytuacja wcale się nie poprawia, bo to, co kiedyś tam wspomniałem tak delikatnie z przekąsem, że gościu w klapkach odpala drona i ucieka i ciężko jest go namierzyć, to teraz ten gościu w klapkach się zamienił w gościa, wiesz, w wojskowych butach, który odpala normalnie rakiety balistyczne i rakiety ziemia-woda. Tego jest coraz więcej, więc widać, że ta sytuacja raczej trochę potrwa. A to, co mnie dziwi, to co o czym wspomniałeś, bo zobacz, Egipt, drugim źródłem dochodu właściwie dla Egiptu to jest kanał Suezki, nie? W momencie, kiedy obalono Mubaraka jako prezydenta Egiptu, Bractwo Muzułmańskie objęło rządy razem z armią, później armia obaliła Bractwo Muzułmańskie i armia rządzi w tej chwili w Egipcie. Czyli tak de facto, skoro wojskowi są u steru i zaczyna im brakować kasy, to powinni się zainteresować tą sytuacją, nie? Szczególnie, że specjalnie tam powiedzmy za Palestyńczykami tam nie przepadają, no bo mogliby wpuścić Palestyńczyków, którzy znajdują się w strefie gazy, a jakoś tego nie robią, nie? Więc sytuacja jest taka dosyć kuriozalna, bo straty z tytułu, tak powiem, tutaj braku możliwości inkasowania opłat za przejście kanałem Suezkim są potężne. Na pewno. Także.
No wiesz co, ja słyszałem, że jakaś presja społeczna na to, że jednak Egipt utożsamia się tutaj z Palestyną i przez to też z Houthi, to po stronie społecznej w Egipcie jest i że stąd wynika też takie bardzo zachowawcze podejście do tematu rządu, któremu myślę, że bardzo zależy na tym, żeby tę sytuację rozwiązać, bo bądź co bądź wpływa to zero-jedynkowo na sytuację gospodarczą kraju. No ale to się nie dzieje, więc zobaczymy. No, myślę, że tutaj trudna dla nich sytuacja, zważywszy jeszcze na jakieś zanieczyszczenie ropą Morza Czerwonego, które jest raczej zamkniętym morzem i nawet nie do końca ma się jak oczyścić. A ludzie tam jednak jeżdżą rafy koralowe oglądać i wygrzewać się w ciepełku nad miłą wodą, więc ten aspekt turystyczny też dostał tutaj mocno, myślę, już zmniejszony, jeżeli chodzi o atrakcyjność. No, nie wiem, zobaczymy, słuchaj, po naszej stronie nic nie ma, sytuacja jest jaka jest, końca nie widać, Egipt dla mnie jest tutaj w sumie najbardziej przegranym w tym wszystkim, no ale co, jaki mamy wpływ na to? Żadnego, więc i też w sumie my tutaj nie jesteśmy tym jakoś mocno skaleczeni, więc pewnie z naszej strony to co jedynie z zaciekawieniem obserwujemy rozwój sytuacji.
No tak, bo w sumie od lutego już widać zwiększenie wolumenów w portach Europy Zachodniej. O ile zeszły rok to był dramat, zresztą tak jak podsumowaliśmy już jakiś czas temu, Hamburg stracił 7%, Antwerpia straciła 7%, Rotterdam stracił 7%, no w Rotterdamie to milion TIU uciekło, nie? I przez konflikt spowodowany przez Federację Rosyjską na Ukrainie transshipment uciekł de facto, no bo go nie ma w większości. Jednocześnie ta sytuacja też nie napawała optymizmem, spadek popytu, a tu nagle w lutym, wiesz, wolumeny poszły do góry, właściwie we wszystkich tych portach zachodnioeuropejskich. Marzec wygląda nieźle. No tak trochę powiem szczerze, wiesz, wbrew przewidywaniom, bo czarnowidztwo było takie, że...
Trzymamy kciuki, słuchaj, ja myślę, że wszyscy w branży trzymamy kciuki, bo faktycznie początek roku był lepszy niż się wszyscy spodziewali. Myślę, że bardzo zachowawczo raczej większość osób, z którymi rozmawiam, podchodzi co do tego nadspodziewaj dobrego obrazu rynku. Czy to się za chwilę nie wyrówna w drugą stronę, jak to już nieraz widzieliśmy. To, wiesz, wydaje mi się, że to też może mieć tu jakiś nawet wyraz w sumie w przewidywaniach, bo jak się patrzy na Ocean, no to właśnie wyrzucili jeden z 7 serwisów z Dalekiego Wschodu do Europy. Mm-hmm. Bagatela 12 jednostek pomiędzy 14 a 24 tysiące TU, także takie, wiesz, spore megamaksy, które sobie trafią na relacje bodajże Mediterranean, może to też trochę z tego,
tak jest.
Z tego to wynika, może właśnie z tej chęci obsługi tego Mediterranean, który jest tym nowym złotym gralem, patrząc nawet na indeksy. No oczywiście ciężko tutaj tę korelację w jednym tygodniu łapać, ale bo tak za szybko by trochę było, no ale myślę, że tam sztab ludzi siedzi i analizuje jednak, gdzie się da, gdzie jest potrzeba, gdzie jest ten popyt w tej chwili większy od podaży i jak te dalej lupy gdzieś tam zmieniać, udoskonalać, wydłużać, rozszerzać. Sporo się tutaj dzieje. Tak samo Hapag-Lloyd dodaje w tej chwili Vigo i Salerno do swojego serwisu z Mediterranean do zachodniego wybrzeża z Ameryki Południowej. No to oczywiście mamy też takie cykle, bym powiedział, jeżeli chodzi o tą koniunkturę taką północ-południe, w zależności od pół roku i różnych towarów, które czasem są wysyłane z południa na północ, a czasem z północy na południe.
No. No tak, to też zdaje się Hapag akurat dosyć dużo gości dzisiaj w naszym odcinku, ale też mamy Hapaga, który zmienia kilka serwisów, nie? Bo mamy serwis WWA, serwis VAX i serwis MWX. Powiem ci, że jak najpierw spojrzałem na WWA, to się zastanawiałem, to mi się kojarzyło z dawnych lat jeszcze World Wrestling bodajże Association, nie? Ci faceci tacy ubrani w dziwne rzeczy, udający, że się biją i tłum, który udaje, że im wierzy, nie? Drugi mamy WAX, także... A tak. Tak, no myślę, że tak. Jedna rzecz, która ewentualnie tutaj mogłaby ulec poprawie, to na przykład nazewnictwo co po niektórych linii. Chociaż może o to chodzi, wiesz, takie łamanie konwenansów, nie? Płyniesz na WAX-ie,
chyba zawsze, na przykład, to chyba zawsze jest jakaś logika, skąd to powstało, aczkolwiek po latach już chyba trudno sobie ją przypomnieć, a myślę, że główny przekaz tych zmian serwisów w tej chwili i tak już od, już od dłuższego czasu, jak tutaj powiedzmy te 100 dni, od kiedy Suez, w sumie nie Suez, Jemen zaczął mocno wpływać na te wszystkie łańcuchy dostaw, to główny przekaz jest taki, żeby pilnować jednak tego, na czym się chce wysłać, gdzie się chce wysłać, bo te serwisy po prostu się zmieniają i to jest pewnie główny komunikat do shipperów, którzy chcą dotrzeć ze swoimi produktami na rynki zbytu i mogą coś nieopatrznie, że tak powiem, obiecać swoim odbiorcom i się okazuje, że serwis, na którym to planowali, zniknął z powierzchni ziemi, bo całkiem sporo ich znika i wystarczy, że ten port wypadnie i już jest jednak zupełnie inne połączenie z jakimś teraz shipmentem i w ogóle i można sobie problemów przysporzyć, więc ja zachęcam do sprawdzania ze swoimi spedytorami, liniami, w zależności jak tam współpracujecie, czy ten serwis, na którym chcecie wysyłać, to faktycznie jest, czy gdzieś tam się ta siatka zmienia w najbliższym czasie.
No właśnie, to już mamy też alianta, można powiedzieć, Hapag-Lloyda na razie do lutego przyszłego roku, ONI, dalej jest w związku z Hapag-Lloydem i z paroma jeszcze innymi, taka patchworkowa rodzina, no jak to wszystkie alianse, ale mamy tutaj też informację o tym, że zmieniają jeden z serwisów, kolejny serwis, nie? I tym razem jest on bliżej nas, bo mówimy tutaj o serwisie bodajże IBC, North Europe Portugal, serwis Rotterdam, Göteborg, Aarhus, Kopenhaga, Helsingborg, Antwerpia, Rotterdam, właśnie. I tutaj jest ta piękna nazwa, Leixões w Portugalii. Nigdy nie wiem, jak
ja to też mówić. Nie.
Dobrze, to może zrobię tak jak dzieci w przedszkolu. Leixões. Lizbona, London Gateway Port i Rotterdam. Tak, tutaj news jest taki, że bodajże jeden niestety z naszych terminali już go nie ma, bo mówimy tutaj o tym, że jednego z zawinięć w ramach serwisu IBC do Gdyni nie będzie, prawda?
No tak, no i tu wchodzi tutaj cały na biało SBX.
Tak jest.
Czyli znowu pięknie brzmiący, trzyliterowy serwis.
SEBIX.
SEBIX.
Na przykład.
SEBIX. Wjeżdżam na biały koniu i teraz będę ratował, bo tutaj proszę Państwa, będę obsługiwał Wilhelmshaven, Hamburg, Fredericie i Gdynię i z powrotem do Wilhelmshaven. Także to wszystko, co się gdzieś tam nie miało szansy załapać wcześniej, to dotrze? To jakoś, jakoś dotrze, ale nie wiem jak. bo w IBC nie widzę ani Wilhelmshafen, ani Hamburga.
Jakoś dotrze, pan się nie martwi. Przyjęliśmy pana booking, więc jakoś dopłynie.
Będą trzy przeładunki z Portugalii do Gdyni, będzie super. Popłynie 1,70.
Ale co tam?
Ja oczywiście trochę żartujemy.
Nie, żartujemy. Oczywiście, że popłynie szybciej. Zresztą serdecznie zapraszamy do biura ONI oraz do biura armatorów tej skoligaconych, już chciałem powiedzieć, ale pozostających w związku, właśnie jak to się mówi, ładnie mówi, aliansowym, tak na przykład. Tak, mówimy o aliansie też. Natomiast właśnie, to jest ciekawe, że właściwie alianse, jeżeli chodzi o feedery, się do końca nie sprawdzają, serwisy feederowe, nie? Tam już powiedzmy, można powiedzieć, że członkowie jednego aliansu z innymi współpracują w że tak powiem, w deploymencie nowych serwisów, także bardzo często zresztą jednym z mistrzów tego typu posunięć jest CMS GM, który absolutnie utrzymuje dobre relacje ze wszystkimi liniami, no i zawsze gdzieś tam powiedzmy, a to tu kupi sloty, a to tutaj wejdzie z kimś w ten, nie? W koalicji zresztą CMA z dumą mówi o tym, że jest firmą, która ma najwięcej, czy armatorem, który ma najwięcej tego typu porozumień z pozostałymi liniami, co tylko pokazuje elastyczność w podejściu. Także cóż, trzymamy kciuki, zobaczymy co dalej z serwisami.
Tak, no jak już o CMA wspominasz, to też mamy tu jakiś update'ik na Euronafie i Wemedzie 2.
Wemedzie, dobra. Wemed Euronaf. Tak, to tutaj mamy co?
I to jest długa lista, słuchaj, długa lista.
Oj tak.
Po Mediterranie zmiany są naprawdę przytłaczające, jak na to patrzę. Tak próbuję wyłowić w tych wszystkich notatkach prasowych coś, co dotyczy tak de facto Europy Północnej, ale nie widzę. Być może dlatego, że to tak faktycznie Wemedy są.
Tak jest, to jest tutaj, ja też już się zgubiłem, także serdecznie zapraszamy do naszych kolegów i koleżanek z CMAC GM, bo Armator wprowadza dużo ciekawych zmian i tutaj mówimy o zmianach i w Europie i de facto Północna Afryka, patrząc na deployment, no i jeszcze tutaj mamy...
No zwłaszcza jak kursujecie z tych portów południowych, powiedzmy gdzieś tam
tak
La Spezia, czy Genui, czy Marsylii, gdzieś w kierunku Afryki, to jest na pewno moment, w którym trzeba sprawdzić z CMA-em, czy coś, co jest dla was ważne, czasem się nie zmieniło. Nam trudno wyłowić, powiem wam szczerze, bo tu są takie czasem niuanse, że nawet nie chcielibyśmy was do końca w błąd wprowadzić przy tych wszystkich zmianach, a być może dla was jest bardzo istotne jakieś konkretne połączenie i warto to sprawdzić. No to Dominika, słuchaj, bo celny temat mamy na horyzoncie. Od,
tak jest, celnie w celne tematy.
No, wchodzimy w celnie w tematy i dzisiaj Joasia i Joasia przedstawią nam bardzo ważny temat, temat reformy Unii Celnej i ICS, czyli Import Control System, który to jest gdzieś tam w fazie chyba dopinania na poziomie Unii Europejskiej, więc zapraszamy na chwilę z nimi.
Dzień dobry, witamy w kolejnych celnych tematach. Witam was, Joanna. Oraz Asia. W naszej magii trzyliterowych skrótów w TSL-u dzisiaj chcielibyśmy wam rozszyfrować kolejny skrót, a mianowicie ICS. Ostatnio w mediach bardzo dużo pisze się o zmianach w unijnym kodeksie celnym, o zmianach w systemach celnych i to jest właśnie ten temat, który dzisiaj będziemy rozwijać. Joanna, ICS. Co to takiego?
ICS, tak. Bardzo, bardzo ważna informacja dla wszystkich przewoźników, nie do końca świadomych tego, co ma się wydarzyć. ICS to po prostu Import Control System. Tak jak zawsze wspominam na naszych szkoleniach w Akademii Celnej, te wszystkie trzyliterowe skróty mają bardzo trywialne wytłumaczenie zazwyczaj. Import Control System opiera się na reformie całej Unii Celnej, przeprowadzoną przez Komisję Europejską. No i właśnie w tej chwili ruszył właśnie taki proces legislacyjny w Radzie i on ma doprowadzić do planowanej po prostu reformy, uproszczenia wszystkich procedur, cyfryzacji i między innymi właśnie wdrożenia tego ICS 2, dzięki którym wszyscy będziemy bezpieczniejsi. I produkty, które będą wprowadzane na teren Unii Europejskiej, również będą bezpieczniejsze.
Czyli ICS już istnieje jako system, tak? Tylko nie jest on scentralizowany.
Dokładnie, czyli w tej chwili przywozowe deklaracje skrócone, które znamy, oraz wywozowe deklaracje skrócone, tak zwane ENS-y i EXS-y, są realizowane przez platformy danych krajów członkowskich. Każdy kraj w ramach swojej polityki celnej posiada systemy, w których właśnie zgłasza te typy towarów, czyli te, które są przywożone przez jego granice i wywożone z jego granic, jeżeli to są granice Unii Europejskiej. I ICS-2 właśnie w wyniku tej reformy Unii Celnej ma na celu takie ujednolicenie tego wszystkiego i scentralizowanie przede wszystkim tych danych, które tam się pojawiają.
Czyli mówimy o ICS, który już istnieje, tylko nie jest centralizowany, i ICS-2, który będzie wprowadzony, już powoli zimplementowany w związku z reformą unijnego kodeksu celnego. Co nas czeka w tych zmianach? Co zmieni się w związku z tym nowym unijnym kodeksem celnym, a co już jest wdrażane dzisiaj?
Nie zapominajmy tutaj, że ten ICS-2 bardziej ma na celu wdrożenie tego nowego unijnego kodeksu celnego, którego planowane wdrożenie jest 2028. A tutaj będziemy mówić na takich podwalinach, które muszą być spełnione do tego, czyli tej centralizacji danych, które mają być zbierane i ostatecznie potem przetwarzane w tym naszym European Customs Data Hub.
Czyli mam takie wrażenie, że w końcu najpierw się przygotowujemy do wdrożenia jakiegoś systemu, do jakichś przepisów, a dopiero potem te przepisy mają wejść w życie, a nie na odwrót, bo do tej pory zawsze jest tak, że najpierw są jakieś przepisy, mają wejść w życie za pół roku, a my dopiero za 5 miesięcy się do tego przygotowujemy, tak? Tutaj tym razem chyba jest troszeczkę na odwrót.
Dokładnie, zgodzę się z tobą i wiele osób po prostu nie jest świadomych tego, po co ten ICS jest tak wdrażany. Jeżeli popatrzymy tak trochę z lotu ptaka na to całe prawo celne Unii Europejskiej i działania Rady Europy w tym zakresie, no to widzimy, że właśnie to o to chodzi, tak? Czyli że ten ICS ma być takim pierwszym kamieniem milowym do tego, żeby w jakimś miejscu jakiekolwiek dane zbierać wspólnie, czyli dla całej Unii Europejskiej. Oczywiście takim nadrzędnym projektem przyświecającym tym zmianom jest to, że mają one usprawnić pracę nie tylko organów celnych, ale i przedsiębiorców poprzez uproszczenia i cyfryzację procedur.
Cyfryzacja procedur, uproszczenia, to wszystko brzmi tak dość łatwo, bo spotykamy się z digitalizacją w naszej branży od kilku dobrych lat, ale właściwie dla takiego przewoźnika, dla takiego spedytora, co to oznacza, to wdrożenie ICS-2? Czy on będzie miał więcej obowiązków w związku z tym?
Oczywiście, że będzie miał więcej obowiązków z tym związanych. Przede wszystkim zostaną wprowadzone jakieś ramy tych programów, bo w tej chwili troszeczkę rozmyta jest ta odpowiedzialność w momencie przekraczania ładunków przez ładunki granice Unii Europejskiej. A ten import control system ma być systemem, który spowoduje, że te informacje będą informacje o potokach ładunkowych będą przekazywane po prostu z wyprzedzeniem, z odpowiednim wyprzedzeniem, takim, aby organy celno-skarbowe i organy celne danego kraju członkowskiego mogły określić z wyprzedzeniem ryzyko z tytułu wprowadzenia tych towarów na rynek Unii Europejskiej, powiązać, uwaga, te towary z numerem EORI oraz wytypować na przykład przewoźnika jako głównego odpowiedzialnego za import właśnie takich towarów.
Czyli odpowiedzialnym za ten import jest przewoźnik, czyli mówimy o armatorze morskim, o przewoźniku drogowym czy kolejowym. A kto musi zgłaszać te towary do systemu ICS-2?
Jeżeli mówimy o tym, kto to jest przewoźnik, tak.
Czyli tak, kto fizycznie
kto jest przewoźnikiem, tak jak powiedziałaś, czyli konosament armatorski, czyli jeżeli mówimy o armatorach, to mówimy o przewoźnikach morskich. Przy transporcie drogowym mówimy oczywiście o przewoźnikach drogowych. Przy kolejowych mówimy o wszystkich konosamentach operatora logistycznego lub po prostu kolejowych jako istniejących jako kolejowe. I przy przewozach lotniczych oczywiście są to linie lotnicze. Jeżeli pytasz mnie o to, kto przygotowuje, to zawsze zasada jest taka sama przy przygotowaniu zgłoszenia. Czyli dana strona, w tym przypadku mówimy o przewoźniku, jest zobowiązana do złożenia tej deklaracji. Decyzją tej strony jest, w jaki sposób ona ją złoży i kto będzie ją za nią składał. Może zawsze zastosować kodeks cywilny i uprawomocnić kogoś do reprezentacji, na przykład agencję celną, na przykład jakiegoś swojego operatora logistycznego czy operatora magazynu do reprezentowania. Oczywiście w ramach zakresów określonych jakąś tam umową czy pełnomocnictwem, ale z założenia przewoźnik jest odpowiedzialny za to, żeby to przygotować i żeby to przygotować w prawidłowy sposób.
W prawidłowy sposób, czyli nawet jeżeli będzie przygotowywał to sam, to będą potrzebne szkolenia.
No, na pewno będzie trzeba to uzupełnić pewne braki wiedzy. Tutaj jesteśmy tego świadomi, jesteśmy już po jakichś tam pierwszych spotkaniach z różnymi punktami przejścia granicznego, że tak powiem. I zdecydowanie widać, gdzie mogą te przesyłki utykać lub gdzie tych danych będzie za mało, bo w tym nowym systemie wymagane będzie przedstawienie wszystkich danych dotyczących stron tej transakcji. Czyli taką przesyłkę będzie trzeba powiązać z konosamentem, tym Master Bill of Lading. Wszystkie podległe temu środkowi transportu konosamenty operatora czy spedytora, czyli te takie spedytorskie House Bill of Lading. Kupujący, sprzedający i wszystkie strony transakcji będą musiały zostać ujawnione, włącznie z ich numerem europejskim EORI, jeżeli chodzi o importera. No i najważniejszym clue całego programu będzie 6-cyfrowy kod HS towaru.
No właśnie ten 6-cyfrowy kod HS towaru chyba jest najbardziej kłopotliwy w tym przypadku, no bo nie każdy z przewoźników jest agentem celnym i orientuje się w takich kodach celnych. Kto ten kod HS powinien dostarczać? Bo z tego co rozumiem, to kod HS powinien wędrować razem z towarem od pierwszego oczka w łańcuchu dostawy aż do ostatecznego odbiorcy.
Wiesz co, Joanna, jak rozmawiamy na poziomie agencji celnej, to zgodzę się z Tobą, że zapytanie, ale gdzie jest problem, jest słuszne, bo dla nas jest to chleb powszedni. Dla kogoś, kto na co dzień musi jeszcze zorganizować ten transport i dogadać wszystkie kwestie dotyczące przesyłki, odbioru, tematów, opakowań itd., itd., no nie jest to standard. I niestety tutaj zakres odpowiedzialności przewoźnika z tytułu wprowadzenia towaru na obszar celny Unii Europejskiej będzie podkreślany, że to on musi przedstawić ten 6-cyfrowy kod HS towaru. Oczywiście zawsze jest tak, że agencja może coś zasugerować, ale to klient musi zawsze potwierdzić i oczywiście nie możemy deklarować niczego, co nie jest potwierdzone przez stronę odpowiedzialne za przesyłkę, więc może nie do końca tak, jak powiedziałaś na początku szkolenia, ale będzie potrzebne do uzupełnienia wiedzy w zakresie, co leży w moich kompetencjach, co powinnam wiedzieć, co powinna dostarczyć mi linia i w jaki sposób to robić.
Czyli jak czegoś nie wiem, to idę do mojego zleceniodawcy, tak? I to zleceniodawca, na przykład eksporter czy importer, musi poinformować o kodzie celnym towaru, jeżeli jestem na przykład przewoźnikiem czy spedytorem, który tego kodu nie posiada.
No, dokładnie tak.
Czyli tak reasumując, ICS będzie takim systemem, w którym będzie kompendium wiedzy na temat danego towaru, który jest importowany na terytorium Unii Europejskiej, na obszar Unii Celnej. Czy widzisz gdzieś jakieś zagrożenia albo trudności? Czy już klienci zgłaszali jakieś problemy, które widzą, jeśli chodzi o zatknięcie się z ICS-2?
Wiesz co, mogę Ci powiedzieć tutaj o tej fazie startowej, która odbywa się w tej chwili na transportach lotniczych, bo tutaj mamy jasno określony zakres odpowiedzialności przewoźnika lub armatora, tak jak wspomniałam Ci na początku, właśnie z tytułu wprowadzenia towaru na obszar celny Unii Europejskiej. Tutaj jasno się mówi o tym, że te strony odpowiedzialne, czyli zgodnie z przepisami przewoźnik lub armator, muszą jasno określić te wszystkie informacje, o których Ci wspomniałam, czyli konosamenty, kod HS towaru, numer EORI i może się zdarzyć, że będą mieli z tym problem. Dlaczego mogą mieć z tym problem? Bo będą mieli towary, które są naszym ulubionym typem towarowym, części zamienne, tak zwane spare parts, pod którą nazwą kryje się dla nas z punktu wszystko. Widzenia prawa celnego nic.
wszystko i nic.
Wszystko i nic, tak? No i kolejną taką grupą towarową, że tak ją ładne nazwę, jest tak zwana konsola.
Tak, konsola, którą wszyscy kochają i to też może być wszystko i nic. Mydło, powidło.
Mydło i powidło, wszelkie e-commerce, wszelkie tematy dotyczące przesyłek listowych. No to będą na pewno wyzwania olbrzymie dla operatorów, którzy są przewoźnikami, ponieważ, uwaga, ten system ICS A2 ma nam coś tam uporządkować i jego celem nadrzędnym jest uproszczenie komunikacji organów celnych i przedsiębiorców, ale nie przygotowanie się pod kątem operacyjnym lub technicznym właśnie do tej nowej rozszerzonej fazy spowoduje, że ten towar zostanie zatrzymany na granicy Unii, że mogą zostać zablokowane wszystkie możliwości zgłaszania towaru do procedury cennej przez funkcjonariuszy albo dla tych towarów, albo dla towarów, które mają podwyższone jakieś algorytmy z zakresu ryzyka. Stąd właśnie ważne jest, żeby to zgłaszać wcześniej, żeby organy celno-skarbowe miały czas na przeprowadzenie analizy ryzyka, żeby uniknąć tych zatrzymań i niepotrzebnych przestojów jakichś takich technicznych, nazwijmy to. No aż do tego, że nieprawidłowo złożone lub niepełne te przywozowe deklaracje skrócone ENS będą odrzucane lub będą powodowały, że wymagana będzie dodatkowa rewizja, czyli albo rewizja dokumentów, kontrola dokumentów celnych, kontrola częściowa przesyłki lub tak zwana rewizja stuprocentowa. Oczywiście z wszystkimi ewentualnymi sankcjami krajowymi, w tym mówi się także o karach finansowych z tytułu niezgodności.
No to już brzmi groźnie, jak słyszę o karach, to już brzmi groźnie. Przestoje to też są koszty dla klienta, prawda? Więc właściwie to trzeba się po prostu do tego przygotować.
I to jest ten czas.
I to jest ten czas, prawda? Żeby się przygotować, zanim zostanie wdrożony nowy unijny kodeks celny i wszystkie nowe systemy ruszą z pełną parą. Mamy czas na to, żeby przygotować się i trochę przyzwyczaić naszych klientów do tego, że te kody HS są wymagane, żeby towar nie stał na granicy, prawda?
No tak, dokładnie. Teraz w grudniu rozpoczęliśmy tą fazę startową, jeżeli chodzi o transport morski, śródlądowy, drogowy i kolejowy. Tak de facto zaczęliśmy taką startową fazę testów informacji systemowych, czyli czy one do siebie pasują. Ale od października ubiegłego roku zaczęliśmy już taką kompletną fazę w transporcie lotniczym, jeżeli mówimy o implementacji. I tutaj w tej chwili jesteśmy właśnie w fazie sprzątania, przygotowywania się oraz właśnie takiego już nie fazy testów, tylko już konkretnie okresu wdrożeniowego.
Czyli już w lotniczym transporcie zostało to wdrożone, tak? I jakby
testujemy teraz, implementujemy,
testujemy, czy to działa, czy nie działa, czy musimy zmienić jakieś procedury. Czyli jeszcze nie ma kar, jeszcze nie ma grzywien związanych z niedostosowaniem się, tak, do tych wymogów, ale już musimy działać zgodnie z tymi przepisami, prawda? W transporcie lotniczym.
Tak, dokładnie, czyli w transporcie lotniczym już musimy, a od grudnia, tak jak wspomniałam, jesteśmy w fazie testów zgodności systemów dla morskiego śródlądowej żeglugi oraz transportu drogowego i kolejowego. Przy czym 3 czerwca planowane jest rozpoczęcie właśnie takiej już implementacji testowej dla transportu morskiego i żeglugi śródlądowej.
Czyli właściwie w pełni ICS 2 idzie do szkoły 1 września 2025 roku, tak? I wtedy zobaczymy, czy on faktycznie działa tak, jak powinien i czy we wszystkich gałęziach transportu wszystko się zgadza.
Tak, 1 września 2025 będzie początek implementacji dla transportu drogowego i kolejowego i tutaj bezpośrednio będzie to wtedy dotyczyło wszystkich przewoźników drogowych wprowadzających towary z kraju trzeciego na teren Unii Europejskiej.
Także drodzy słuchacze, przewoźnicy, spedytorzy, przyjrzyjcie się przepisom związanym z ICS 2, żebyście nie mieli kosztów ani grzywien czy kar dla siebie i swoich klientów.
Tak jest. Mam nadzieję, że kolejny 3-literowy magiczny skrót został dzisiaj wyjaśniony.
Dokładnie. Dziękujemy wszystkim za słuchanie naszego rozszyfrowania skrótów TSL-u i do usłyszenia przy kolejnej okazji.
Do usłyszenia.
ICS.
ICS.
Teraz będzie brzmiało tak. Będzie już, teraz już będziemy wiedzieli, co oznacza ten skrót. Znaczy, nie żebyśmy tak byli takimi abnegatami, nie? Ale powiem szczerze, w tematach celnych co rusz dowiaduje się nowych rzeczy. I czuję się w tej chwili doedukowany, jak to się ładnie mówi, i bardzo się z tego cieszę. Bo jednak człowiek uczy się całe życie, prawda?
No ja myślę, że to jest taki ciekawy w ogóle element, który w wielu firmach gdzieś tam jest taki mocno rozdzielony. Nie? I to zarówno w tych firmach, które importują, jak i firmach spedycyjnych, to zawsze te odprawy celne gdzieś tam sobie z boku stoją, a przecież jest to bardzo istotny element, często mając bardzo duży wpływ na tą strukturę kosztową, na przykład patrząc z perspektywy importerów, no bo jednak jak się cło zmieni na jakieś wysokie z jakiegoś preferencyjnego, no to potrafi to mocno zmienić bilans tutaj zysków na danej kategorii produktowej, także na pewno w tych regulacjach trzeba się umieć poruszać, tak to nazwijmy. No a jak mówimy o ruszaniu, to ja myślę, że też możemy poruszyć temat tego, co weszło na wodę w marcu. Nie? Marzec jeszcze do końca nie doszedł, a już widzimy całkiem sporo ciekawych, dużych jednostek.
Tak, no tutaj otwiera listę Busan Express, czyli Hapag-Lloyd 23664 TEU. Kolejnym jest statek, który, przyznam szczerze, ale to pewnie wpływ weekendu, odczytałem źle, bo odczytałem MSC Margarita, ale nie, to jest MSC Maria Grazia. Także 15,5 tysiąca TEU. 15,5 tysiąca TEU. No i Evergreen, podobna wielkość, Evermagi.
Evermagi.
Tak, Evermagi właśnie.
Magi, takie wiesz, do rosołu.
Magi, jak ta Magi, wiesz, do rosołu. Także wiesz, święta za pasem, także wszyscy się przywitamy z powrotem z Magi.
I Forever One. One Forever.
Tak, One Forever. One for, to tak trochę jak There Can Be Only One, nie? Jak wiesz, jak ten. Ale to chyba nie o to chodziło tutaj temu, który wymyślił to nazwę. Natomiast po raz kolejny widzę statek, który się nazywa Humboldt Express, bo już pamiętam, że tych Humboldtów to trochę było. Szczególnie z Hapaga, więc zastanawiam się właśnie, czy to jest kolejny Humboldt Express, czy to wiesz, czy może tamto już poszły w niepamięć, a teraz jest kolejny, nie wiem. A jakiś tak Humboldt jest taki bardzo ten, nie? Bardzo taki
powiem ci, że na czasie w Hapagu. Mnie z kolei zdziwiło tutaj Bright Tsubaki. Od razu się zacząłem zastanawiać, czy jest jeszcze jakiś inny Tsubaki.
Dark Tsubaki. No. Albo Not So Bright Tsubaki.
Tak, ale potem jeszcze bardziej mnie zdziwiło, bo to akurat jednostka WOCL-a, a jeszcze bardziej mnie zdziwiło kawałek dalej na liście Bright Fuji APL-a. I tak patrzę, APL? W ogóle? O co tu chodzi, nie? Ale
może
American też, może President Line się, jeszcze żywy w jakiś sposób.
Dokładnie. Tak, no może się nie dogadali, słuchaj, no wiesz, no to po prostu, jak nazwiesz swój statek? Bright, bo ja też. Ale dobra, to ja nazwę Bright Fuji. A ja Tsubaki. No.
I jeszcze powiem
wszystko ci, jasne, słuchaj.
I jeszcze jedna tutaj jednostka mnie urzekła, też z nazwy. No. Pan Ocean.
Pan Ocean.
No. Ale to jest operator. Pan Ocean.
Pan Ocean, ale może jest i Pani Ocean, no wiesz.
Ale jest może, statek, słuchaj, się nazywa POS Lem Chabang, więc chyba mówimy o jakimś tajskim operatorze.
Tak jest.
I jednostka niewielka, 1700, nie ma o czym mówić, ale nazwa operatora bardzo ciekawa. W ogóle co się kilka takich nazw pojawia, których gdzieś tam wcześniej nie widziałem. Jest jakiś Namsung.
BG Freight.
BG nie? Freight, no dokładnie. No, także znowu jakieś BG poruszenie Freight w biznesie.
Tak, BG Freight ma statek BG Blue. Także też trochę jak. No właśnie, ja tak BG Blue, to tak mi się skojarzyło zaraz z jakimś, wiesz, reprezentantem sławetnej muzyki country, nie? BG Blue. A teraz BG Blue z utworem, na przykład, nie wiem, jakiś, wiesz, tęsknię za domem. Jestem na prerii, ale dobra. To już tak powiem, tutaj już tak troszeczkę odszedłem od tych naszych morskich tematów na prerię.
Tak, no ale wracamy, cóż. wracamy do
tak jest,
Fleet, wracamy. To ciekawy temat. Trochę jednostek weszło i tak kilka razy już debatowaliśmy na ten temat, że teraz doszliśmy do jakiegoś takiego punktu, bym powiedział, chyba wyrównania, bo ten dołek gdzieś tam zaczął się wypłaszczać i no i co się teraz wydarzy? Dołek oczywiście mam na myśli bardzo niski poziom idle, czyli wszystko, co może pływać, to pływa. On się zaczął wypłaszczać. No i teraz my widzimy tak pierwszy raz już takie lekkie odbicie do góry. Hipoteza, którą gdzieś tam w rozmowie z Mateuszem chyba kurczę, już nawet nie pamiętam, w której z rozmów, które prowadziłem, postawiłem hipotezę, że jak dojdziemy do momentu, w którym nagle te nowe jednostki, które będą schodzić, zaczną znowu wykrzywiać tutaj ten... tą relację pomiędzy tą stroną podażową miejsca i popytową na rynku, to że zobaczymy jakieś odbicie do góry i odstawienie jednostek jednak tych, co mniej ekonomicznie uzasadnionych, z powrotem w różne zatoczki. No jest, jest pierwszy podryk do góry. No nie wiem, ciekawe, czy to taka, wiesz, taki przebiśnieg, czy coś więcej? Jak to jaskółka?
A, no właśnie. Zobaczymy, słuchaj, jak to sytuacja się potoczy, bo no tak trochę, też się trochę tego nie spodziewałem, bo w sumie tak, mamy podaż rośnie, okej, natomiast popyt utrzymuje się i właściwie też rośnie, bo widać, że coraz więcej jest tych zapytań. Statków armatorzy muszą używać coraz więcej, no bo tak, pływają właśnie wszystkie serwisy te dalekowschodnie, pływają wokół przylądka Dobrej Nadziei, nie?
Właściwie tak.
De facto. No, mało kto pływa przez Suez w tej chwili.
No, tylko capacity więc... trochę tam weszło, nie? Ale no, weszło, no stabilizowało się, no i dalej już nie rośnie, nie?
No właśnie, no tak, no może faktycznie, może te statki, które już, wiesz, ostatkiem sił, gdzieś tam 30-letnie takie, co tam, wiesz, załoga jeszcze ma mięśnie po prostu jak papaj, bo muszą wiosłować co jakiś czas, to może te statki właśnie w tej chwili odpoczywają, wiesz, gdzieś tam w stoczniach albo... Już resurs mają taki, że muszą odnowić klasę i że tak powiem trafiły na tą stocznię. No ale słuchaj, no myślę, że najbliższe tygodnie pokażą, czy trend jest stały, bo takich, wiesz, takich pików mieliśmy trochę, nie? Ostatnimi czasy. Właśnie taka sytuacja bardzo klarowna była od stycznia do 2021 do 2022, nie? Gdzie w sumie wszystko było na podobnym poziomie.
Też bardzo niskim.
Później niskim, nie? Później był taki poszło do góry. Tak de facto końcówka 22 i tak no, powiedzmy do połowy 23, a tak powiedzmy no, do marca 23 zaczął spadać. No i tak teraz się ustabilizowało. No słuchaj. Pożyjemy, zobaczymy.
Pożyjemy, no, zobaczymy. Ale... Myślę, że tu dosyć dużo narzędzi jest takich do zarządzania tym, no bo bądź co bądź jeszcze po pandemii wciąż aż tak dużo się nie zeskrapowało, więc tu jest potencjał cały czas. Jakoś cały czas inne tutaj sytuacje wpływają na to naturalne takie, bym powiedział, ograniczenie tej podaży miejsca na statkach. Więc no, ciekawe. Słuchaj, ale patrząc, przejdźmy do portów. I w portach ciekawą tutaj informację widziałem, aż powiem ci, sprawdziłem, bo normalnie tak, wiesz, patrzę, mówię, o co chodzi? Most. Most w Hamburgu. Most, który gdzieś tam ogranicza oczywiście wysokość wejścia na CTA, operowane gdzieś tam głównie przez Hapaga, który to mierzy w tej chwili 53 metry na wysokość. I aż zacząłem sobie tak, wiesz, zastanawiać się, który most tam jest taki jakiś niski, nie? 53 metry to jednak okazuje się, że nie jest mało, dlatego moja percepcja nie ogarnęła tego, że któryś most jest niski, a jednak za niski jest, ale tak. Będzie przebudowany i zwiększony.
Tak jest.
Prześwit do
no będzie przebudowany, zwiększony. Tak, no bo patrząc na mapkę, bo tutaj patrzyliśmy sobie też wspólnie, mamy mapkę portu Hamburg i faktycznie porty, czy terminale, mówimy tutaj o terminalu Eurogate, czy o terminalach CTB i CTT, znajdują się przed wejściem do rzeki Elby. Natomiast za jest jeden terminal właśnie CTA, terminal należący do operatora HHLA, z którego korzystał w bardzo dużej mierze też Hapag-Lloyd i też jest bodajże współudziałowcem. No i tak jak mówisz, wiesz, przed chwilą mówiliśmy o tym, że coraz więcej dużych statków wchodzi, flota się zmienia. Most, o którym mowa, to jest most wybudowany w 1974 roku. To niedaleko, parę lat później, po czym jak pan Malcolm McLean, nie mylić ze szklaną pułapką, tylko można powiedzieć ten, który spopularyzował konteneryzację, wypuścił statek, tak, kontenerowy i zaczął później coraz bardziej efektywnie wykorzystywać kontenery. 74 rok, most o wdzięcznej nazwie Kühlbrand, wysokość 53 metry,
no, zaczął być tutaj problemem w dotarciu do CTA, no bo raz, że zanurzenie, powiedzmy, też nie jest jakieś spektakularne, no bo jednak mówimy o rzece i o porcie wewnętrznym, to jeszcze 53 metry też zaczęło być problemem dla tych większych jednostek. I teraz w tej chwili mówimy o jednostkach do 16 tysięcy TEU, według informacji, którą znaleźliśmy publicznie dostępną. Natomiast no to jest trochę mało, no bo tych statków większych jest coraz więcej. Nowy most ma pojawić się w, no tutaj jest właśnie napisana taka dosyć enigmatyczna informacja, bo mówimy o tym, że most będzie kosztował razem z konieczną przebudową pozostałych elementów infrastruktury dojazdowej 5 miliardów euro. Będzie to most podwieszany. Prawda? Tak. I tutaj jest tak, że piszą w informacji prasowej, że realizacja tego przedsięwzięcia będzie zakończona, czy inaczej, przed późnymi latami 30 tego wieku, jest highly unlikely. No i teraz tak się zastanawiam, jakby co to oznacza? To oznacza, że pewnie no, chwilę to potrwa, zanim ten most się pojawi, czyli pewnie tak z 10 lat licząc, nie? Najszybciej, bo late 2030 no to może być również i 15 lat od dzisiaj. Licząc.
No bardzo, bardzo nieprecyzyjnie jest to określone.
No tak.
Trzeba przyznać.
No, znaczy jest most i to jest news.
Tak, będzie, i będzie większy. Most. To też jest news.
Będzie, kiedyś. Tak. Tak, będzie większy. Będzie sporo większy i trzymamy kciuki, zobaczymy jak to się, sytuacja się rozwinie. Natomiast słuchaj, kolejny news. ZPMC mówi, że absolutnie nie ma, że tak powiem tutaj ryzyka, jeżeli chodzi o cyber security, jeżeli chodzi o ich suwnice. I teraz jest to bezpośrednia odpowiedź
to news
na...
news, ale właśnie newsem jest to, co powiedział tak. Joe Biden wcześniej, czy tam powiedzmy amerykański
no tak,
kongres.
Bo Joe Biden powiedział, że dokładnie, że o ile dobrze pamiętam, że nakłada zakaz de facto instalacji w terminalach w Stanach Zjednoczonych właśnie suwnic nabrzeżowych wyprodukowanych przez ZPMC z uwagi na to, że mogą być kontrolowane czy też łatwo przejęte przez chiński rząd, jak rozumiem. ZPMC teraz powiedział, że absolutnie takiej możliwości nie ma i że te suwnice są bezpieczne. Myślę, że wszyscy uwierzyli i Amerykanie zaraz zdejmą ten ban. Jak myślisz?
Wiesz co, mnie zaskakuje tutaj od razu z tą informacją, że wraz no, z takim podsumowaniem bym powiedział, jeżeli chodzi o sytuację związaną z tymi suwnicami, a tutaj przywołane są amerykańskie służby, które gdzieś tam znalazły jakieś chipy, które nie wiadomo dlaczego się gdzieś znajdowały na tych suwnicach, ale wraz z tą dyrektywą poszło zapewnienie o budżecie 20 miliardów dolarów, żeby wymienić te suwnice, które już są gdzieś zainstalowane, na takie, które zostały wyprodukowane w Ameryce, Japonii lub w samych Stanach Zjednoczonych. Rozumiem, że Ameryka jest rozumiana jako szersze terytorium, czy tutaj może Kanada i Meksyk, ale wiesz, to wygląda poważnie, muszę powiedzieć.
No, słuchaj, ale to wiesz, to teraz tylko zacierają ręce wszystkie kraje, wiesz, trzeciego świata, które będą zaraz mogły kupować bardzo tanie STS-y, nie? Jak Amerykanie je wymienią. Zresztą to wcale nie jest takie proste, no bo ZPMC jest największym producentem, niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o produkcję właśnie STS-ów, więc jak można sobie zobaczyć w poczytnych czasopismach z naszego biznesu, Port Strategy czy podobnych, no to jest tam wylistowana też informacja o tym, ile suwnic zostaje dostarczonych i kiedy, jakie są zawarte kontrakty. No to tak przewijając stronę za stroną, to ZPMC na końcu powiedzmy jakieś 30%, 40% to są pozostali producenci, nie? Czyli Liebherr, Mitsui, Doosan, Sunny, Kalmar, no, Konecranes i też jeszcze HHMC. Także żeby zapełnić tą dziurę, wyprodukować nowe suwnice, to będzie trwało lata, słuchaj. W tej chwili taki lead time na odbiór suwnicy, jak dzisiaj pójdziesz do powiedzmy tego ZPMC i będziesz chciał odebrać suwnicę, to są 2-3 lata. Nie? 2-3 lata, bo mają już order book, a teraz wymiana tych, które masz, a które nie były planowane, to oznacza, że de facto Amerykanie swoje suwnice dostaną za ładnych parę lat.
No, wiesz, ty wiesz pewnie lepiej, mi tak się, wiesz, aż ciśnie do głowy na zasadzie, to co, może się pozamieniamy tymi suwnicami, my mamy jakieś inne, wy macie ZPMC, może nam dopłacicie tam te 20 miliardów i my wam damy nasze, nie? To się pewnie tak nie ma szansy wydarzyć. Ale czas nas zaczyna naglić, a jeszcze newsów całkiem sporo, muszę powiedzieć, w tym tygodniu się gdzieś tam namnożyło.
Tak jest.
Hapag ze strategią, nie wiem, przejęcia 30 terminali do końca 2030 roku, także bardzo klarowna tutaj informacja od prezesa Hapaga, jeżeli chodzi o nie dalsze potwierdzenie, można powiedzieć, bo Rolf Habben-Jensen już od długiego czasu mówi, że nie ma strategii wejścia w taką zintegrowaną logistykę, integracji takiej pionowej, tylko chce jednak mocno zarządzić tym swoim biznesem, nie wiem, tradycyjno-klasycznym, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, związanych z shippingiem kontenerowym. No i wzmocnienie tutaj tego ramienia związanego z operacjami lądowymi, czyli terminalami kontenerowymi, jest jak najbardziej w linii tego, także zostaje namianowany nowy prezes właśnie spółki zajmującej się infrastrukturą w Rotterdamie, ale to nie jest nowa osoba w Hapagu, bo z tego, co rzuciłem sobie okiem, to Jiraj Bhatia jest tam w zarządzie Hapaga od wielu, wielu lat, także znaczy teraz w zarządzie, a wcześniej prowadził z operacje gdzieś tam na mile liścia i to jest, myślę, takie też naturalne pójście. No i w sumie, jak czytaliśmy o Gemini'u w ogóle, jeżeli chodzi o nowej współpracy z Maskiem, to już też tam było wspomniane, że strategia w tym momencie w tej kooperacji jest taka, żeby bazować na własnych hubach i terminalach kontenerowych. No, także ten pól się po prostu tu zacznie powiększać. Znaczy, myślę, że to jakoś mocno nikogo nie powinno dziwić. News jest.
Tak, no wiesz, to co jest jeszcze ciekawe, to, że grupa dodała 17 terminali w Europie, Indiach oraz Ameryce Łacińskiej tylko w roku 2023 poprzez przejęcie grupy Spinelli, to Włochy, w styczniu 2023, JM Baxi w kwietniu 2023 oraz SAAM w sierpniu 2023. Także de facto dodali 17 terminali, przedtem mieli Adeweze, więc tak pewnie nawet ma to szansę się ziścić.
Tak, wspominałeś wcześniej o CMA-u. Się śmiałeś, że CMA ze wszystkimi się dogada i tam podpisze i czartruje jakieś sloty i co się da. No to też padła informacja o Folk Maritime, o którym wspominaliśmy w którymś z odcinków, czyli takim nowej linii żeglugowej z Arabii Saudyjskiej. No i już jest umowa. Także CMA już ma agreement z Folk Maritime.
Słuchaj. Oni nawet nie zdążyli się zawiązać jako Folk Marine, nie zarejestrować, a CMA już z nimi miał umowę, także tak to szybko działa. Także wiesz,
tutaj... Już byli w głowie.
Tak, znaczy ja to mówię absolutnie nawet nie przyśmiewczo, tylko mówię z pełnym podziwem dla CMA, bo naprawdę są bardzo, bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o zawieranie takich porozumień. Zresztą, no słuchaj, muszą robić to dobrze, skoro są trzecią największą linią żeglugową na świecie i pewnie w przeciągu roku, półtora przeskoczą Maerska, nie? Patrząc na order book, także... No, ta strategia wydaje się działać.
No, myślę, że działa, także działa o tyle, o ile rynek pozwala, co nie, no bo aktualnie rynek idzie jednak w takim kierunku ciężkim, także pierwszy raz od 2018 roku mamy, że tak powiem, czerwone terytorium, jeżeli chodzi o finanse. Mamy przewidywania różnych w tym momencie linii, które są też no, raczej mało optymistyczne na 2024 rok. Myślę, że najmniej optymistyczne były przewidywania Maerska, które już rozmawialiśmy też chyba z miesiąc temu, jak się pojawiło, że przy dobrych wiatrach wyjdzie na zero, a przy złych wiatrach wyjdzie na minus 5 miliardów dolarów z EBIT-u w przyszłym roku, to wszyscy zaczęli się zastanawiać nad sytuacją na rynku bardzo mocno. No Hapag ma troszkę bardziej umiarkowane przewidywania i ten rozrzut troszeczkę wchodzi na plus, jest rozrzut o 2 miliardy, tak w sumie, nie? Od minus 1 do plus 1,1. Mhm. Podobnie gdzieś tam wygląda ZIM, tylko tak przeskalować w dół i w okolicach 300 milionów plus minus, no tak. też mhm. się to kształtuje. No myślę, że obraz sytuacji jest no taki, o którym mówiliśmy. No w tej chwili na pewno rozciągnięcie tutaj tych łańcuchów wokół Afryki pozwoliło zagospodarować ilość statków i jednak utrzymywać jakąś tam pozytywną rentowność, aczkolwiek to powoli gdzieś tam topnieje z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień i pewnie znowu będzie większa presja na zysk, na stawki generalnie, na stawki, a koniec końców na zyski, na rentowność firm.
No, jak najbardziej. Wiesz, też mamy tutaj takie długie podsumowanie. Tak jak tutaj nawiązując do tego, co powiedziałeś odnośnie wyników finansowego armatorów, jak to miałoby wyglądać, jak to wyglądało. Ale myślę, że tutaj nie starczy nam już czasu na to, żeby to...
Nie, ja też myślę, wiesz, że zostawmy sobie te wyniki, właśnie te wyniki na przestrzeni ostatnich 13 lat. Mamy naprawdę bardzo ciekawy materiał. Zostawmy to sobie na przyszły tydzień. Tak samo bardzo ciekawy materiał pojawił się odnośnie produktywności Hapaga. Także tak w niecodzienny sposób, bo chyba nie zdarzało nam się jeszcze powiedzieć, że coś powiemy, ale nie dzisiaj. Wiem, ale nie powiem.
Taka zajawka.
Cytując klasyka.
Taka zajawka.
Tak, także zajawiamy. W przyszłym tygodniu powrócimy z takim omówieniem wyników, jeżeli chodzi o obroty, ale też rentowność. Na większości linii oceanicznych, czy od Merska przez Siemę, Jakosko, Hapaga, ONI, WOCL, Evergreena, Hyundai, Yangminga, Zima, Wanhaya nawet. I troszeczkę odnośnie tego, jak productivity, czyli ta w kilku ujęciach, jak wyglądała produktywność Hapaga. I to będzie już w przyszłym tygodniu, a póki co, dzięki Dominik, fajnie było się słyszeć. Może w przyszłym tygodniu też razem dzięki nagramy, również. A może nie.
Postaramy się zrobić, wiesz, jesteśmy po prostu jak, no, jakby to powiedzieć, jak stare dobre małżeństwo prawie, nie? Tutaj, wiesz, występujemy już 3 lata. Tak, wiesz, tak tęskno czasem. W sensie,
im rzadziej się słyszymy, tym się mniej kłócimy.
Nie, absolutnie nie. Jak stare dobre małżeństwo.
Tak, to prawda. 3 lata minęły.
To prawda. No. Tak jest, 3 lata minęły. Słuchajcie. 3 lata minęły, także...
Udanego tygodnia.
Możemy.
Ja myślę, że to jest ten
dokładnie.
Przesłanie na sam koniec. Dominik, dzięki za nagrywanie i słyszymy się niebawem. Jakbyście byli bardzo ciekawi, co w tych danych mamy, to wiecie, możecie się odezwać i wam powiemy, nie? Nie musicie czekać na publikację. Od razu się dowiemy, kto jest bardzo zainteresowany. A póki co, wszystkiego dobrego.
Dzięki, do usłyszenia.